Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się niezmiernie, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Jest mi niezmiernie miło. Może ja tak technicznie, może ja usiądę, tak? Temat, który dzisiaj mamy podjąć, brzmi medytacja chrześcijańska według Hansa Ursa von Balthasara. Jaka jest definicja medytacji chrześcijańskiej? Czym jest medytacja, czym nie jest? To są zagadnienia, którymi Państwo się zajmują przez ostatnie miesiące. I z pewnością zdajemy sobie sprawę z tego, że zagadnienie medytacji chrześcijańskiej jest złożone i wieloaspektowe. Postrzegamy medytację chrześcijańską przede wszystkim jako jedną z form modlitwy. Tytułem wstępu warto zwrócić uwagę, że katechizm Kościoła katolickiego wymienia trzy podstawowe formy modlitwy, ale nie wspomina o medytacji. To już może być dla nas zastanawiające, bo katechizm Kościoła katolickiego to jest punkt 2721, wymienia jako trzy główne formy modlitwy, modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. I równocześnie wskazuje, że wspólną cechą tych trzech form jest skupienie serca. I wiemy zarazem, że jest wielu autorów, mistrzów duchowości, teologów, którzy używają pojęcia medytacji chrześcijańskiej właśnie w znaczeniu formy modlitwy. I jednym z nich jest Hans Urs von Balthasar, któremu dzisiaj poświęcimy uwagę. Chcemy zająć się dziś właśnie tym, jak ten wybitny teolog rozumiał medytację. Zadanie nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że Hans Urs von Balthasar był nadzwyczajnym myślicielem, intelektualistą wybitnym, a zarazem człowiekiem głębokiej wiary. Bez wątpienia należy on do najwybitniejszych teologów XX wieku. Zazwyczaj wskazując na najznamienitszych teologów XX wieku, jest wymieniany jakby jednym tchem wraz z Ratzingerem, Ranerem, Delubakiem, Kongarem. Więc współcześnie też, jak zauważył jeden z teologów, jest on jednym z najczęściej komentowanych i cytowanych teologów katolickich. Kim był? Był szwajcarskim teologiem, urodził się w roku 1905 w znamienitej rodzinie właśnie szwajcarskiej. Był bardzo dobrze wychowany, wykształcony, niezwykle uzdolniony wszechstronnie, muzycznie, też wrażliwy na piękno. Studiował filologię i filozofię, filologię germańską. I już obronił doktorat, kiedy miał niespełna 24 lata. I po obronie doktoratu odkrył swoje powołanie kapłańskie, wstąpił do zakonu jezuitów, do Towarzystwa Jezusowego. Oczywiście ja tutaj te dane biograficzne podaję jedynie w telegraficznym skrócie, abyśmy mieli choć trochę wyobrażenie z tego, z jaką osobą mamy do czynienia, naprawdę z człowiekiem wielkiego formatu. I też to jest też w jego życiorysie bardzo ciekawe, to jest to, że ściśle współpracował z Adrien von Speyer i wspólnie założyli taką pionierską wspólnotę świeckich, żyjących według rad ewangelicznych. On właśnie tą wspólnotę uznał za centrum swojego życia. Też w zakonie spotkał się z takim niezrozumieniem tej misji wśród przełożonych i jak sam o sobie powiedział, podjął najtrudniejszą decyzję, najtrudniejszy krok swojego życia, zdecydował się opuścić jezuitów. Później starał się, aby ponownie mógł zostać przyjęty do zakonu, ale nie stało się tak. Natomiast sam cieszył się coraz większym uznaniem. Tutaj może też wspomnę o takim jednym fakcie, który o tym świadczy, a mianowicie w roku 1988 święty Jan Paweł II ogłosił jego nominację kardynalską i sam nominacji przyjąć nie chciał, ale ostatecznie zgodził się, uległ w imię posłuszeństwa papieżowi. Dlaczego? Bo uważał siebie za niegodnego tej funkcji kardynała i co ciekawe miał wtedy powiedzieć, że liczy na rychłą śmierć jeszcze przed tą uroczystością. I co się stało? Rzeczywiście zmarł niedługo potem, dokładnie na 3 dni przed swoją kardynalską kreacją. To było 26 czerwca roku 1988. Oczywiście teraz nie czas i miejsce na to, aby mówić o jego życiu, o jego osiągnięciach. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest autorem ogromnej liczby dzieł. Pozostawił po sobie około 90 własnych książek, 60 podyktowanych przez Adrian von Speyer oraz ponad 100 tłumaczeń. I w jednym z wywiadów, których udzielił, Baltazar określił swoją teologię jako rodzaj palca świętego Jana Chrzciciela, wskazującego na pełnię objawienia w Jezusie Chrystusie, objawienia przejawiającego się w urzekającej pełni jego recepcji w historii Kościoła, przede wszystkim w medytacji świętych. Ważne, tutaj chcę też chwilkę poświęcić uwagi temu, jak Baltazar rozumiał w ogóle teologię, jak rozumiał swoją misję jako teologa, bo bez tego kontekstu też nie będzie nam trudniej uchwycić, czym jest według niego medytacja chrześcijańska. Więc Baltazar istotnie upatrywał początku teologii w tym osobistym spotkaniu człowieka z Bogiem. Dlatego teologia i duchowość powinny nawzajem siebie przenikać. Sam Baltazar był inspirowany w swoich dziełach właśnie, tak jak już wspomniałam, przez mistyczne przeżycia Adrian von Speyer. Uznawał jej twórczość i własną za niejako jedną całość. Niektórzy określają Baltazara jako dwudziestowiecznego doktora Kościoła. Tutaj też może taka mała dygresja, też może nam ukaże jego wielkość, a mianowicie jeden z autorów, jezuita Fesio, wyznał osobiście, bo znał Baltazara, że posiadał on w domu niemal 30 tysięcy książek. Dlaczego? Dlatego i każda ściana w każdym pomieszczeniu była zestawiona regałami na książki. I tam, co ciekawe, w każdej książce znajdowały się notatki Baltazara, które były czynione na marginesach osobiście. I tutaj oczywiście trzeba dodać, że w tamtej epoce dla poważnych uczonych to było czymś normalnym, to, że notowali w książkach. To była część niejako warsztatu. Ale tutaj podaję te przykłady, obrazy, które, aby przez nie jakoś pokazać to, jak wielkim był intelektualistą, właśnie człowiekiem, prawdziwym teologiem, a zarazem człowiekiem głębokiej modlitwy. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że Baltazar sam mówił o tym, że teologia to zasadniczo akt adoracji i modlitwy. Modlitwa stanowi milczące założenie wszelkiej systematycznej teologii, jest powietrzem, które krąży poprzez systemy. I Baltazar ukazywał nam taką nierozerwalną więź pomiędzy teologią a świętością. Ksiądz profesor Szymik, też wybitny polski teolog, powiedział, że Baltazar był głębokim, bodaj najdonioślejszym głosem teologii XX wieku właśnie na temat więzi łączącej teologię ze świętością. Czyli teologia nie jest postrzegana tylko jako jakaś dyscyplina akademicka, którą uprawia się na uniwersytecie. Ale chodzi o to, w jaki sposób, zaraz jeszcze to rozwinę, w jaki sposób w człowieku dochodzi do tej jedności rozumu i wiary. I tutaj trzeba by było dodać, też tak skomentował ksiądz profesor Szymik, że wielkość danej teologii i też stojącego za nią teologa nie tyle zależy od jakiegoś geniuszu tak, jakiegoś naturalnego geniuszu, jakichś zdolności intelektualnych, co od świętości osoby. Tutaj dzieje się tak z przyczyn absolutnie konstytutywnych dla tego, co stanowi tożsamość teologii. I właśnie Baltazar napisał, że miejsce, z którego miłość może być obserwowana i poświadczona, nie może znajdować się poza miłością, czyli w czystej logiczności tak zwanej nauki. Ono może być tylko tam, gdzie się znajduje sprawa, mianowicie w samym dramacie miłości. Tak napisał Baltazar w jednej ze swoich książek. I właśnie na tym polega dzieło Jezusa Chrystusa. To jest też punkt wyjścia i dojścia teologa, czyli widzieć i świadczyć od środka, z wnętrza świętość. Tutaj też może warto też dodać, zanim przejdziemy do tych najważniejszych myśli, ale tytułem wstępu, że kiedy było stulecie urodzin Baltazara w roku 2005, papież Benedykt XVI właśnie wyraźnie podkreślił ten wspólny wątek też myślenia zarówno Baltazara, jak i Ratzingera, czyli chodzi o to, i równocześnie pokazał, jak, w jaki sposób duchowość, nigdy głęboka wiara nigdy nie jest czymś tylko jakimś dodatkiem do pracy teologa, ale jest czymś właśnie konstytutywnym. I tutaj Benedykt XVI napisał, że duchowość nie umniejsza wartości pracy naukowej teologa, lecz wskazuje odpowiednią metodę, z pomocą której można dokonywać spójnej interpretacji. I też to, na co zwraca uwagę też Ratzinger, bo nie wspomniałam o tym, ale myślę, że to jest powszechnie znane, że Ratzinger i Baltazar współpracowali ze sobą, tutaj dobrze się rozumieli. I Ratzinger też właśnie tak to wyjaśniał, że teologiem nie jest ten, kto dysponuje wiedzą potrzebną do egzaminu. No to nie jest tak, że to nie jest jakaś, można powiedzieć, wiedza, którą człowiek po prostu jakoś się nauczy i potem przekaże. Ale teologiem jest ten, kto teologię realizuje w sobie samym. To jest człowiek, w którym objawienie i dogmat stają się egzystencjalnie skuteczną formą życia. I myślę, że dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy i to nas interesuje. Nie to, żeby właśnie tylko jakoś zdobyć jakąś wiedzę, ale to, żeby teologia mogła się realizować w nas samych. Tak? Właśnie poprzez tą jedność wiary i rozumu. I tutaj może też taka jeszcze mała dygresja. Zobaczmy, że właśnie w starożytności, w średniowieczu, wielcy teologowie to byli zarazem wielcy święci, kanonizowani przez Kościół. Zobaczmy, święty Augustyn z Hipony, święty Tomasz z Akwinu. Czyli taka zasada właśnie i świętość, i wiara, i pewien wkład umysłowy, intelektualny. A jak wiemy dzisiaj współcześnie, niestety często też jest tak, że teologia jest postrzegana tylko jako jakaś taka dyscyplina właśnie akademicka i mało kto kojarzy profesora teologii z kimś, kto idzie drogą do świętości. No to jest wielki smutek, nie powinno tak być. Ale właśnie dlatego zwracam na to uwagę, że zobaczymy, w jaki sposób Hans Urs von Baltazar przełamuje takie ciasne myślenie, które by chciało oddzielać właśnie świętość, życie wiarą, nadzieją i miłością od posługi myślenia, od wysiłku intelektualnego. I idąc dalej też, tutaj też, a może też jeszcze wspomnę, bo to bardzo mi kiedyś zapadło w pamięć określenie, które użył ksiądz profesor Robert Woźniak. Powiedział, że według niego teologia to jest jak operacja na żywym sercu, na otwartym sercu Boga. Tym jest teologia. I też może taki drugi przykład, proszę zobaczyć, właśnie tak jak chemik potrzebuje mieć swoje laboratorium, czy biolog, fizyk musi mieć swoją pracownię, prawda? No to tak na tej zasadzie właśnie teolog też musi mieć swoje laboratorium, ale czym jest to laboratorium? Właśnie kaplica, miejsce modlitwy, tak? Czyli tam, gdzie miejsce spotkania, osobistego spotkania z Bogiem. I tutaj właśnie chcę przywołać określenie bardzo ważne, kluczowe dla nas dzisiaj, którego używał Baltazar, a mianowicie teologia na kolanach. Co to znaczy? Wyrażenie to oznacza pewien sposób uprawiania teologii, który po pierwsze nie jest tylko czysto akademicki czy intelektualny, tak jak próbowałam już zarysować. Po drugie, rodzi się z modlitwy, z adoracji, z życia duchowego. I po trzecie, zakłada pokorę wobec tajemnicy Boga. Czyli wyrażenie na kolanach, teologia na kolanach, sugeruje pewną postawę modlitwy. I tutaj chciałam to podkreślić, że teolog nie tylko myśli o Bogu, ale przede wszystkim staje przed Bogiem, słucha Go, żyje w tej głębokiej, żywej relacji z Bogiem. Właśnie w tym sensie prawdziwa teologia jest jednocześnie refleksją i modlitwą. I poznanie Boga nie dokonuje się wyłącznie przez rozum, ale także przez wiarę, kontemplację i miłość. I to wszystko, co teraz jakoś próbuję Państwu przekazać, to są konieczne założenia, które chcemy tutaj sobie jakoś trochę przybliżyć, abyśmy mogli choć trochę uchwycić, czym jest medytacja chrześcijańska, tak jak ją ukazuje, rozumie Hans Urs von Balthasar. I on podkreślał, że oderwanie teologii od życia duchowego prowadziłoby do jej spłycenia, nawet bym powiedziała wypaczenia, jakiejś deformacji. Tutaj wtedy teologia stałaby się tylko jakąś nauką o Bogu, zamiast być żywym spotkaniem z Bogiem. I teraz właśnie po tych uwagach wstępnych, które tak jak mówię są wręcz konieczne, abyśmy pojęli myśl Balthasara na temat medytacji, przechodzimy już do naszego sedna naszego tematu, czyli zajmiemy się teraz, czym jest medytacja chrześcijańska, tak jak ją rozumie Hans Urs von Balthasar. I tutaj od razu, tak jak Państwu chciałam tutaj też podać, że źródła, z których jakoś będę się starała opierać teraz, to przede wszystkim taka niewielka książka Medytacja chrześcijańska, właśnie o tym tytule, jest dostępna. To jest jedno z nowszych wydań. Ja też tutaj mam starsze wydanie, bo jest dobrze, łatwo dostępna i też właśnie zachęcam, bo wiadomo, że tutaj mam ograniczony czas, na pewno nie zdążę wszystkiego wyczerpać. To jest, więc tutaj odsyłam Państwa od razu do źródeł. I druga pozycja, już bardziej obszerna, ale też bardziej wieloaspektowa, na której dzisiaj się opieram, to dzieło Balthasara W pełni wiary. To są właśnie źródła, do których będę się dzisiaj odwoływać. Też na slajdach właśnie ten skrót będzie używany, żeby łatwiej może było się zorientować. I właśnie Balthasar rozpoczyna rozważania na temat medytacji chrześcijańskiej od stwierdzenia, że wszystko zależy od odpowiedzi na następujące pytanie. Takie oto pytanie. Czy Bóg przemówił do człowieka i powiedział mu o sobie samym oraz swoim zamiarze stworzenia człowieka i świata, czy też przeciwnie, absolut pozostaje całkowicie niedostępnym dla naszej mowy milczeniem i żadne nasze słowo go nie dosięga? To jest jakby to pierwsze pytanie, od którego chcemy zacząć, jakby przekroczyć próg tego zagadnienia, tej tematyki, od odpowiedzi na to pytanie. Właśnie jak to jest? Czy Pan Bóg naprawdę przemówił do człowieka, powiedział o sobie samym, czy pozostaje tylko całkowicie niedostępny dla naszej mowy? I my oczywiście wychodzimy od tej prawdy, że Bóg przemówił. Tutaj równocześnie wkraczamy na teren Biblii, na teren Pisma Świętego. Bo jeżeli właśnie widzimy, że Bóg nas przemówił, wiemy, że właśnie w Słowie Bożym możemy znaleźć to, w jaki sposób Pan Bóg do nas przemawia. I poprawnie rozumiana medytacja może być tylko, według Balthasara oczywiście, może być tylko rozważaniem Słowa Bożego. Właśnie o samym Bogu i świecie oraz coraz głębszym przyswajaniem Słowa Bożego. Czyli proszę zobaczyć, już tu mamy pierwszą taką ważną obserwację, że według Balthasara, kiedy mówimy o medytacji chrześcijańskiej, myślimy o rozważaniu Słowa Bożego. I medytacja chrześcijańska, według Balthasara, możliwa jest tylko tam, gdzie Bóg objawia się jako człowiek. Tam zatem, gdzie ten człowiek, czyli Jezus Chrystus, objawia całą głębię Boga. I zarazem według Balthasara medytacja jest na wskroś trynitarna, a równocześnie w pełni ludzka. Jakie są kluczowe cechy medytacji chrześcijańskiej? Teraz krótko je wymienię i w dalszej części mojego wykładu będę rozwijać. Po pierwsze, chrystocentryzm, czyli centrum medytacji stanowi osoba Jezusa Chrystusa. Właśnie Chrystus jest w centrum, a celem jest przyjęcie miłości Trójcy Świętej. Czyli właśnie to jest ta medytacja trynitarna. Chodzi o przyjęcie miłości Trójcy Świętej. Dalej też działanie Ducha Świętego, to znaczy to jest otwarta postawa na działanie Ducha, która prowadzi do głębszej więzi z Bogiem. Czyli w medytacji chodzi o to, aby człowiek pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, aby otwierał się na Jego łaskę, tak mówiąc najprościej. I oczywiście Słowo Boże, bo medytacja, jak wspomniałam, opiera się na rozważaniu Pisma Świętego, które jest ostatecznie odczytywane, interpretowane właśnie w świetle osoby Jezusa Chrystusa. I jak zobaczymy, Baltazar, z uwagi na to, że był jezuitą przez wiele lat, odwołuje się często i korzysta z metody ignacjańskiej. Tak? Nawiązuje do książeczki ćwiczeń duchownych. To będziemy mogli zaraz zaobserwować. Co jest celem medytacji? Celem medytacji jest zjednoczenie z Bogiem. Będziemy to rozwijać. I teraz właśnie zacznijmy może od tej cechy, którą jest chrystocentryzm. Czyli centrum medytacji stanowi osoba Jezusa Chrystusa. I Baltazar zwraca nam uwagę na to, że Jezus Chrystus, Syn, jest Słowem Ojca. I pisze tak, tutaj zacytuję. To nie my za pomocą wyuczonych technik zmuszamy absolut do odsłonięcia się. Sam Bóg w sposób całkowicie wolny objawia się, ukazuje nam siebie w Synu, daje nam Słowo zaspokajające głód naszej duszy. I tu już mamy też właśnie podkreślone to, że Baltazar zwraca uwagę na to, że w medytacji chrześcijańskiej kluczowe i najistotniejsze nie są techniki czy jakieś metody. Człowiek by się jakoś, nie wiem, nauczył według jakiejś listy krok po kroku, co ma robić i dzięki temu będzie jakoś bliżej Pana Boga, jakoś dosięgnie Pana Boga. Nie. Tutaj właśnie odwrotnie. Tutaj Baltazar zwraca uwagę, że Bóg objawia się, ukazuje nam siebie w Synu. I dodaje, że Jezus jest właśnie drogą prowadzącą w obu kierunkach. Czyli od Boga do człowieka i od człowieka do Boga. Medytacja chrześcijańska w samym swoim rdzeniu, jak pisze Baltazar, może być tylko miłującym, posłusznym przypatrywaniem się temu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi, który jest samowyrażaniem się Boga. Proszę zobaczyć, już po tych kilku wstępnych cytatach widzimy, że u Baltazara tak naprawdę akcent też jest położony na pewnego rodzaju bierność. Oczywiście nie mam na myśli takiej negatywnej pasywności, tylko na pewną receptywność. Tak? Czyli człowiek otwiera się na to, gdzie Pan Bóg go doprowadzi. I właśnie Baltazar podkreśla, że Jezus Chrystus ukazuje światu tą trójjedną miłość Boga. Jezus przynosi nowy obraz Boga i nowy obraz człowieka. I to jest właśnie zasadnicze w medytacji. To jaki człowiek ma obraz Pana Boga, jaki ma obraz człowieka, czyli kim jest Bóg i kim jest człowiek. Od tego tak na marginesie w ogóle zależy to, jak my rozumiemy duchowość, tak? Właśnie od tego, kim jest Pan Bóg, jaki mamy obraz Pana Boga i jak rozumiemy, kim jest człowiek. Idąc dalej, powiedzmy, że znowu teraz przytaczam, parafrazuję słowa Baltazara, który mówi, że w wydarzeniu Chrystusa ukazuje się Bóg jako Ojciec w swoim Synu i w udzielaniu Boskiego Ducha. Przez to powstaje również nowy obraz Boga. Czyli mówiąc najprościej, właśnie Jezus Chrystus w sobie ukazuje nam, kim jest Bóg, kim jest Ojciec. I dopiero to, że Jezus mógł stać się bratem wszystkich najmniejszych, zbłąkanych, ujawnia się bardziej niż jakkolwiek inaczej, bardziej przez czyn niż przez słowo. I Bóg jest jako wszechmoc, jest właśnie tą miłością, jako miłość jest wszechmocą. To właśnie podkreśla Baltazar. I idąc dalej, warto też dostrzec to, co on podkreśla, a mianowicie trynitarny wymiar egzystencji Jezusa Chrystusa. Czyli możemy znaleźć u Baltazara takie systematyczne opracowanie dotyczące tej tematyki. I tutaj, oczywiście to jest szerokie zagadnienie, tylko tak wspomnę w skrócie, że dominującym akcentem, który podkreśla nasz teolog, jest wypełnienie woli Ojca w Jezusie Chrystusie przez Niego, właśnie na drodze pełnego posłuszeństwa. I Baltazar pisze, że Jezus znalazł się w swojej ludzkiej egzystencji właśnie w wyniku posłania, a tym samym posłuszeństwa. Czyli podkreśla to, w jaki sposób Jezus jest posłuszny Ojcu, w jaki sposób przyjmuje posłannictwo od Ojca i chce je wypełnić. Właśnie widzi duchowość Chrystusa nie tylko w relacji do Ojca, ale w całym kontekście trynitarnym. Czyli jako pełnia realizacji miłości z Ojcem w Duchu Świętym. I tutaj dodam, że wydarzeniem, które eksponuje jedność z Ojcem, jest dobrze nam znane stwierdzenie Jezusa 12-letniego, który mówi: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? No, oczywiście mamy wiele innych fragmentów, kiedy Jezus mówi, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Czyli wola Ojca jest Jego pokarmem, jest tym, co Jezus pragnie wypełnić. I właśnie musi być tam, gdzie jest Ojciec, gdzie Ojciec chce Go mieć. To jest właśnie to wydarzenie, kiedy duch posłania prowadzi Jezusa. I Baltazar pisze o towarzyszeniu przez Ojca swojemu Synowi, to jest bardzo ciekawe, wyrażającym się w obecności Ducha Świętego. Mamy ten trynitarny wymiar. Ojciec towarzyszy Synowi, a wyraża się to w obecności Ducha Świętego. I cechą tego towarzyszenia, jak pisze Baltazar, jest niewyobrażalna dla nas zażyłość, która wyraża się w życiu modlitwy Syna, a poprzez nie w całej Jego egzystencji. Oczywiście właśnie my w Ewangelii często czytamy o tym, jak Jezus idzie gdzieś na jakieś miejsce osobne, prawda, aby modlić się, aby być z Ojcem. Oczywiście jakby nie mamy dostępu, w jaki sposób, jakby na czym polegała ta modlitwa, ale na to zwraca też uwagę Baltazar i mówi, że ta osobowa miłość jest doskonałą więzią zjednoczenia. Tak właśnie tutaj jak Baltazar przytacza ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus mówi: powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Właśnie Hans Urs von Baltazar podkreśla, że w Chrystusie to całkowite obiektywne posłuszeństwo, to wypełnienie woli Ojca i całkowicie subiektywna miłość są zawsze jednym. Jezus wypełnia to, czego chce Ojciec, ale w pełni przyjmuje tą wolę i w pełni to się realizuje w miłości, właśnie w tej miłości paschalnej. Jezus posiada to najwyższe pełnomocnictwo, właśnie Baltazar mówi też samodzielność, odpowiedzialność, które łączą się z Jego absolutnym oddaniem woli miłości Ojca. I tutaj widzimy, że ta zażyłość ma charakter i kontemplacyjny, i dialogiczny. Właśnie jest istotnym warunkiem tego dialogu. Też możemy zobaczyć dialog Jezusa z Ojcem w Ogrójcu na przykład. Prawda? Tam możemy też zobaczyć to Jego posłuszeństwo. I Baltazar pisze, że Jezusa w Jego tej trójczłonowej historii, czyli po pierwsze życie ziemskie i śmierć, po drugie życie wieczne w niebie i po trzecie obecność w sakramentach, czyli ta, do której my dzisiaj mamy dostęp, właśnie Jezusa w tej Jego historii nie da się zrekonstruować przez proste zestawienie różnych słów, ponieważ jako osoba nieporównywalna z innymi, będąca równocześnie Bogiem i człowiekiem, pisze Baltazar, zawsze pozostaje niepodzielną jednością. I Baltazar zauważa też, że najgłębszy sens Jezusowego słowa odsłania dopiero Jego męka. Dopiero jak w wydarzeniu męki Jezusa my możemy odczytać też pełnię Jego wcześniejsze życie. Właśnie Baltazar pisze, że przecież wszystkie swoje słowa wypowiadał w perspektywie męki. Wszystkie one z niej czerpią pełny sens. Jezus może na przykład już przed męką odpuszczać grzechy, ponieważ na krzyżu pragnie zadośćuczynić i pokutować za wszystkie grzechy. Również tutaj się odsłania ostateczny wymiar ubóstwa w duchu. I Baltazar dodaje, mimo to wierzący nie może pozostać przy krzyżu, ponieważ urzeczywistniona na nim najwyższa miłość objawiła się dopiero w błogosławieństwie zmartwychwstania. Tutaj tak naprawdę właśnie mamy świadomość, że to próbuję w takim telegraficznym skrócie przekazać Państwu niesamowicie głęboką teologię Baltazara, więc z konieczności próbuję jakąś taką tutaj syntezę uczynić, ale teraz idziemy już właśnie dalej do pewnych konkretnych wskazań, tak? Bo myślę, że to nas też jakoś może dzisiaj najbardziej interesuje, pewien praktyczny wymiar dotyczący medytacji i właśnie on się tutaj, idziemy już do tematyki rozważania Słowa Bożego. Więc tak jak powiedziałam, Słowo Boże jest tym konstytutywnym, koniecznym elementem w medytacji chrześcijańskiej i Baltazar mówi, że ono może być interpretowane jedynie w świetle Chrystusa. I co ciekawe, według Baltazara najlepszą lekturą na rozmyślenie są Ewangelie, dlatego że Jezus jako Słowo Boga jest nam najbliższy w Ewangeliach. Tak pisze Baltazar. Też mówi o tym oczywiście, że dzieje apostolskie również uobecniają Jezusa. To jest oczywiście, tu by trzeba było też jeszcze szerzej rozwinąć, ale myślę, że już intuicyjnie nawet jakby widzimy, możemy rozpoznać, co on ma na myśli, prawda? Że czytając, medytując, kontemplując Ewangelię, możemy poznać, kim jest Jezus. I Baltazar mówi też o działaniu Ducha Świętego, o tym właśnie, jak on to mówi, że szerokie horyzonty Słowa Bożego otwierają się jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Że medytacja chrześcijańska według Baltazara to nie jest tylko owoc wysiłku człowieka. Że to nie jest tak, że człowiek właśnie im dłużej będzie medytował, tym lepiej pozna Pana Boga. I że im więcej przeczyta jakichś mądrych komentarzy, tych będzie lepiej. Nie. Właśnie tutaj mówi o koniecznym otwarciu na działanie Ducha Świętego, o takiej pokorze, że człowiek wie, że właśnie potrzebuje łaski, światła, prowadzenia Ducha Świętego. I co do samej metody, właśnie Baltazar nawiązuje do medytacji ignacjańskiej, też do metody kontemplacji ewangelicznej, zalecanej przez świętego Ignacego. Tutaj może tak bardzo w skrócie powiem. Święty Ignacy właśnie mówi z Loyola, mówi o takiej, nazwijmy to, sposobie modlitwy, nazywa to kontemplacją ewangeliczną, która zasadniczo na początku polega na tym, że człowiek wyobraża sobie daną scenę z Ewangelii, na przykład weźmy narodzenie Jezusa w Betlejem, tak? Ale nie tylko sobie wyobraża, tak jakby oglądał obraz, tylko staje się niejako uczestnikiem tego wydarzenia. Czyli może jakby tak próbuje się odnaleźć w tym wydarzeniu. Czyli dobrze, tutaj mamy narodzenie Jezusa, to kim ja mogę być? Może będę z pasterzami przyjdę, prawda? A może będę tym sługą, który tutaj będzie razem jakoś pomagał, jakoś tam wodę przyniesie, prawda, świętej rodzinie. Jakby tu chodzi o taką kontemplację uczestniczącą, tak? Do tego też Baltazar nawiązuje. O tym jeszcze za chwilę powiem. Według Baltazara właśnie chodzi o to, że ten, kto medytuje, powinien jak najpełniej wejść, wniknąć w scenę stanowiącą przedmiot rozmyślania. O to by chodziło. Nie tylko jakby sobie tak, można powiedzieć, jakoś tak oglądać to jakoś wyobraźni. Tak? Tylko to, oczywiście to znowu jeszcze nie jest koniec tej medytacji, ale według Baltazara to jest bardzo ważne, że kiedy jakby rozważamy, wchodzimy w dane sceny ewangeliczne, to nie tylko tak, jakbyśmy się z daleka, z dystansu przyglądali tym wydarzeniom, ale chodzi o to, abyśmy się stali niejako uczestnikami. I tutaj jeszcze Baltazar zaznacza, że to wskazanie na temat włączania się pozostałoby tylko takim właśnie psychologicznym zabiegiem, tak? Jakąś taką techniką psychologiczną, oczywiście wątpliwej jakości samej w sobie i wartości, gdyby to nie było właśnie oparte na głębokiej wierze. bo inaczej człowiek mógł sobie tam powyobrażać, prawda, jak to kiedyś też jedna pani mi opowiadała, że sobie wyobrażała, właśnie modliła się tym wydarzeniem cud w Kanie Galilejskiej i mówi do mnie na końcu, ale się wytańczyłam na tym weselu. Tak? No właśnie, to nie o to chodzi, żeby człowiek tylko miał jakieś psychologiczne odczucia, tylko Baltazar bardzo kładzie na to akcent, że konieczna jest głęboka wiara, która nam mówi, że Duch Święty, uprzedzając wszelkie nasze wysiłki, właśnie wynosi to jednorazowe historyczne wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu około. Właśnie Duch Święty to wynosi ponad wszelki czas, wszelką historię, czyni je zawsze obecnym. Czyli my dzięki wierze możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, ale właśnie tylko dzięki wierze. I właśnie tutaj Baltazar mówi o tym, że Jezus powierza aktualizację swoich słów, czynów, cierpień właśnie Duchowi Świętemu i nie chodzi tu jedynie o przywołanie na pamięć tego, co już kiedyś w historii zaistniało i przeminęło, ale o realne uobecnienie. Tutaj też kiedyś ostatnio słyszałam, tak jak jedna osoba użyła takiego porównania, trochę jak aktualizację jakiejś aplikacji, prawda, w telefonie, że chodzi o coś, że to coś, w czymś my uczestniczymy, nie tylko o czymś myślimy, że to kiedyś było, czegoś rozważamy, tylko przez wiarę możemy uczestniczyć. I tu jest jeszcze jeden ważny wątek, a mianowicie Baltazar zwraca uwagę na bliską analogię, jaka zachodzi pomiędzy Słowem Bożym a sakramentem. Właśnie mówi o to, że Słowo Boże jest podobne do sakramentu. Właśnie sakrament to, co wyraża i oznacza. Że właśnie sprawia wprawdzie swoją własną mocą, ale podobnie jak ziarno, musi paść na przygotowaną, spulchnioną glebę. I tutaj Baltazar też przywołuje Orygenesa. Właśnie może też wspomnę już krótko tylko o tym, bo dla Orygenesa jest głęboka analogia pomiędzy Pismem Świętym a Eucharystią. Jak wchodzimy w komunię ze Zbawicielem, to nie tylko dzięki temu, że przyjmujemy właśnie ciało Chrystusa w Komunii Świętej, ale także dzięki słuchaniu słów Pisma Świętego. Właśnie w Piśmie Świętym jest On sam. To jest inna forma Jego obecności. Właśnie Syn Boży tak umiłował nas, że nie przestaje niejako wymyślać sposobów, jak znaleźć się między nami. Właśnie jest obecny w chlebie eucharystycznym, jest obecny w każdym człowieku, no? Ale mamy też tu właśnie tą obecność w Słowie Bożym. I Baltazar pisze tak o czytaniu Pisma Świętego. Pisze tak, nie stoję przed tekstem, który bym mógł horyzontalnie niejako porównać z innymi tekstami i w następstwie tego może nawet relatywizować jego sens. Teraz jestem wobec tekstu, który wertykalnie, ku górze i w głąb, konfrontuje mnie bezpośrednio ze Słowem Bożym. No właśnie tutaj widzimy, że tutaj ten fragment ukazuje nam już, jak właśnie Baltazar rozumie konkretnie medytację. Tutaj też może jeszcze dodam, że według niego święci właśnie stanowią ten najważniejszy komentarz do Ewangelii. Że każdy święty aktualizuje Ewangelię w życiu codziennym w jakimś aspekcie. Czyli Baltazar mówił, że właśnie życie świętych to jest dogmatyka doświadczalna. I teraz już, ponieważ właśnie musimy już iść, przepraszam, że teraz lekko przyspieszę, ale chciałabym, abyśmy się jeszcze zobaczyli te wskazania praktyczne, bardzo praktyczne, więc jak powiedziałam, on odwołuje się do duchowości ignacjańskiej, do tej książeczki Ćwiczenia duchowne i zwraca uwagę, że do medytacji trzeba się przygotować przez wyciszenie. Ale nie chodzi tu tylko o jakiś hałas zewnętrzny. Nie chodzi tylko o to, że właśnie muszę, nie wiem, wyjechać z miasta czy znaleźć sobie jakąś cichą kaplicę. Chodzi tutaj też o to, żeby nie przeszkadzał szumu własnych myśli, pragnień i trosk. I to jest dużo trudniejsze, bo tu nie mamy jakiegoś takiego, byśmy powiedzieli, guzika, pilota, żebyśmy wyłączyli nasze myśli, nasze jakieś zmartwienia, troski itd. Cisza nie jest dopiero owocem wysiłków człowieka według Baltazara. Bo my wiemy, czasami człowiek mógłby się dużo wysilać, żeby wyłączyć jakieś swoje myśli, nic z tego nie wyjdzie. Nie? Przygotowanie do medytacji dlatego według Baltazara polega na tym, że wierzący ma uświadomić sobie właśnie tą ciszę, tą ukrytą izdebkę, do której ma wejść, a ma już ją w sobie samym, czyli w Bogu. Bo warto przypomnieć, choć to jest oczywiste, że przecież każdy z nas od Chrztu Świętego jest mieszkaniem Trójcy Świętej, jest świątynią Ducha Świętego. Czyli właśnie każdy z nas w sobie już ma tą izdebkę. jak też kiedyś zwrócił uwagę ojciec Serafin Tyszko, nie każdy to ma przebudzone, nie? A ci, którzy to mają przebudzone, nie zawsze tam bywają. Nie? A chodziłoby tak naprawdę o to, żeby wszystkie czynności wykonywać z tego poziomu. Czyli właśnie, żeby mieć tą świadomość, że w nas już Trójca Święta mieszka. Też Państwo tutaj są obznajomieni na pewno z duchowością karmelitańską. Tutaj Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej mówiła o tym, prawda, że Bóg mieszka we mnie. Znalazłam już niebo na ziemi, bo Bóg mieszka we mnie. I właśnie, i tutaj też Elżbieta od Trójcy Świętej mówiła o czymś takim, że właśnie, że skoro Bóg jest w tobie, to w ciągu dnia pomyśl czasem o tym właśnie, który żyje w tobie, i jak ona mówiła, właśnie tak bardzo pragnie być kochany. I Baltazar mówi o tym, że nie musimy najpierw właśnie, to w kontekście już przygotowania do medytacji, nie musimy jakimiś własnymi siłami torować sobie drogi do Boga. Właśnie nasze życie jest zawsze ukryte z Chrystusem w Bogu i on mówi, że to przygotowanie do medytacji to nie wymaga jakichś długich psychologicznych procesów, technik. Ale przede wszystkim człowiek wierzący ma właśnie tylko aktem wiary uświadomić sobie, gdzie w nim się znajduje rzeczywiste centrum i punkt ciężkości. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli nie chodzi o jakieś psychologiczne techniki, tylko najważniejsze to jest akt wiary. Przed kim staję, do kogo się zwracam, ale właśnie też w to, że Bóg mieszka we mnie. I tutaj Baltazar pisze, że wydaje się nam czasami, że jesteśmy daleko od Boga, a tymczasem On jest nam bliski. Wcale nie musimy jakoś przebijać się w Jego kierunku. I pisze, że Boża pełnia nie wymaga jakiegoś wyczekiwania w przedpokoju, że my jakoś jesteśmy oddzieleni od Pana Boga i nie wiadomo, stoimy w jakiejś długiej kolejce, prawda? I co ciekawe, Baltazar używa też takiego pięknego porównania, że to przygotowanie do medytacji, to całe przygotowanie, to jest jak rzucenie się dziecka w ramiona ojca. Czyli właśnie to jest, tym jest ten akt wiary. Człowiek jakby wchodząc w modlitwę, ważne jest, aby uczynił taki właśnie akt wiary, który polega, można nas obrazować tym rzuceniem się w ramiona ojca. I Baltazar też mówi o tym, że tu zaczerpnął oczywiście z ćwiczeń duchowych, punkt 46. Mówi o tym, aby modlić się i prosić Pana Boga, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu. I komentuje to tak, że to jest prośba, która tak naprawdę ma być właśnie tym przytuleniem się dziecka do serca ojca, który zawsze ma rację. Pisze, trzeba przygotowanie serca ma być wolne od wyrachowania. Należy tu unikać egoistycznych kalkulacji i szukania własnych korzyści. Przeciwnie, trzeba wyzbyć się własnej woli i zdać się całkowicie na przepastną, bezinteresowną miłość Bożą. Tutaj może jeszcze dodam, to już jest moje dopowiedzenie, że tak naprawdę właśnie Baltazar zaleca, aby na początku każdej medytacji właśnie zacząć od tej modlitwy, żeby prosić Pana Boga, żeby moje wszystkie czyny, zamiary, decyzje, żeby to naprawdę było skierowane ku chwale Pana Boga. I moglibyśmy powiedzieć, że to mogłaby być równocześnie nasza modlitwa każdego dnia rano, tak? Że wszystko, co dzisiaj nas spotka, wszystko, co będziemy się angażować, aby to naprawdę było szukaniem chwały Pana Boga, takiego woli, wypełnieniem Jego woli. Myślę, że to jakby też nadaje pewien kierunek naszej codzienności i naszemu życiu. I na początku medytacji właśnie według Baltazara ważne jest, żeby prosić o zrozumienie właściwego sensu słów, które Bóg do mnie kieruje. Bo to właśnie taka świadomość, że to nie mocą mojej inteligencji, jakiegoś wysiłku, to wszystko się dokonuje. Tylko właśnie trzeba prosić o zrozumienie tego sensu słów. I Baltazar mówi, żeby modlić się tak, tutaj cytuję. Pragnę otrzymać od Ciebie, Boże, to, co Ty zamierzasz mi ukazać i dać. Czyli taka właśnie wolność od siebie. Nie to, co ja bym chciał się koniecznie dowiedzieć, bo czasami też zdajemy sobie sprawę, że człowiek właśnie modli się, chcąc od Pana Boga uzyskać coś konkretnie, prawda? A tutaj Baltazar zachęca do takiej właśnie wielkiej wolności, że chcę od Ciebie otrzymać, ale to, co Ty chcesz mi dać, co zamierzasz mi dać i ukazać. Moglibyśmy jeszcze dodać, kiedy Ty chcesz, jak chcesz, Jakby takie pozostawienie się, pozostawienie wolności Bogu, oddanie się w ręce Boga. Jeszcze raz wróćmy do tego obrazu, właśnie tak jak dziecko, które powierza się w ramiona ojca. I tutaj już kończąc tą kwestię, jeszcze nie możemy pominąć zagadnienia oschłości i braku pociech medytacji, bo Baltazar też sporo o tym mówi. Mówi o takich sytuacjach, kiedy, jak nam się wydaje, słowo nie chce się nam odsłonić. Co to znaczy? Czyli człowiek właśnie próbuje rozważać Pismo Święte, modlitwa przygotowawcza, prawda, uciszenie, jakby robi co może, a tu niejako staje i zatrzymuje się na pierwszym zdaniu, widzi, że tu nic, jakby to słowo wydaje mu się, że do niego nie mówi. I Baltazar przypomina nam, że ten stan może mieć wiele przyczyn. To nie jest, że zawsze to dlatego, albo tutaj i przywołuje tutaj, to już tak właśnie przypomnę na koniec, przywołuje to, co święty Ignacy nam mówi. Mówi, kiedy wyjaśnia trzy przyczyny strapienia. Dlaczego może tak, jakie są trzy główne przyczyny, tak? Dlaczego może tak być, że jakby próbujemy rozumieć Słowo Boże, czy modlić się Słowem Bożym, a jakoś zupełnie jakby czujemy właśnie taką oschłość, brak pociech. Po pierwsze może być tak, że to właśnie człowiek z uwagi na swoją oziębłość, swoje lenistwo, niedbałość, z tego powodu jakby nie odkrywa Słowa Bożego. Tak? Czyli przyczyna w człowieku. Po drugie, może być tak, że to Pan Bóg chce nas wypróbować, na ile nas stać i jak daleko postąpimy w Jego służbie i chwale bez takiego odczuwanego wsparcia, pocieszenia. Nie? Czyli właśnie, czy Pan Bóg chce nas niejako wypróbować, czy my się modlimy tylko po to, żeby tutaj coś ciekawego z tego Słowa Bożego wyciągnąć, żeby coś interesującego się dowiedzieć, żeby to jakoś szybko i tak dobrze, trafnie zastosować do naszego życia. Nie, bo to nie o to chodzi. Tak? W rozważaniu Pisma Świętego przede wszystkim chodzi o to, że my otwieramy się na Pana Boga i dajemy się Mu prowadzić, tak jak właśnie mówi Baltazar, po to, żeby wszystko w nas było skierowane ku Jego chwale. I jeszcze jest trzecia przyczyna, którą święty Ignacy opisuje i mówi, że Bóg nam chce dać prawdziwe poznanie, uświadomienie sobie tak, żebyśmy to wewnętrznie odczuli, że to nie w naszej mocy jest zdobyć i zatrzymać wielką pobożność. Nie? Ignacy mówi o tym, że używa takiego sformułowania, żebyśmy się nie panoszyli w cudzym gnieździe, żebyśmy to nie myśleli, że to my jesteśmy już tacy mądrzy i pobożni i tacy już się tyle modlimy i to dlatego zawsze to Słowo Boże do nas mówi. Czyli Baltazar mówi, jak napisałam, pozorne milczenie słowa stanowi mocną lekcję. Czyli niekoniecznie to jest tak, że jak Słowo do nas nie mówi, nam się wydaje, że nie mówi, to że to my na pewno coś źle robimy, czy coś takiego. Tak, może to jest jakaś tajemnica między Panem Bogiem i nami i to dopiero potrzeba pewnego rozeznania, jakie są tego przyczyny. Właśnie to już niestety nie mamy na to czasu, ale tylko już kończąc właśnie powiem, że Baltazar też, żeby Państwa może zachęcić do własnej lektury, Baltazar właśnie sporo zatrzymuje się nad tajemnicą właśnie milczenia Pana Boga, milczenia Jezusa. Właśnie przypomina to znaczenie wierności w oschłości i podkreśla, że właśnie, że ta oschłość to nie jest sygnał, że nie wiem, że Pan Bóg kogoś porzucił czy coś takiego, ale to jest też pewna forma oczyszczenia. To jest też pewna ukryta miłość. Jak wiemy, każdy człowiek potrzebuje oczyszczenia. I już, ponieważ czas dobiegł do końca, to jeszcze też powiem, że u Baltazara są też bardzo też ważne wskazania i rozróżnienie pomiędzy właśnie medytacją chrześcijańską a niechrześcijańską, ale to już jakiś odrębny temat. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.